Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Hanna Cichy, jestem starszą analityczką do spraw gospodarczych i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony internetowej etykainsight.pl. Dziś porozmawiam z profesorem Adamem Czerniakiem, głównym ekonomistą i dyrektorem do spraw badań w polityce Insight, o najnowszych danych o PKB i inflacji, a także o tym, czego spodziewamy się w kolejnym roku, bo wydarzyło się od naszej ostatniej rozmowy trochę rzeczy, które zmieniły to, jak formułujemy nasze oczekiwania na rok przyszły. Adam, to zacznijmy od PKB. My prognozowaliśmy na trzeci kwartał lekki spadek. Zamiast tego, według tego, co w dniu wczorajszym opublikował GUS, mamy lekki wzrost, 0,5% w ujęciu rocznym. Co takiego się wydarzyło, w sensie, gdzie te nasze oczekiwania nie spotkały się z rzeczywistością? Albo z tym, jak GUS widzi rzeczywistość, bo rozumiem, że tutaj też ma jeszcze pewne uwagi co do tego, co się w tych danych wydarzyło.
Ja może zacznę od takiej konstatacji, że dla mnie to trochę te dane były takimi danymi o rachunkach narodowych Schrödingera, bo równocześnie wzrost gospodarczy okazał się szybszy od naszych prognoz i równocześnie okazał się wolniejszy od naszych prognoz. Szybszy dokładnie tam, gdzie wspomniałaś, czyli prognozowaliśmy niewielki spadek w ujęciu rocznym, a okazało się, że PKB nam o 0,5% jednak w porównaniu z trzecim kwartałem 2022 roku wzrosło, ale z kolei my prognozowaliśmy blisko 2% wzrost w ujęciu kwartał do kwartału, a tu się okazało, że ten wzrost ledwo 1,5% wyniósł. Więc równocześnie byliśmy nadmiernie optymistyczni i nadmiernie pesymistyczni. Mówię to niestety lekko prześmiewczo, bo to, co widzieliśmy w danych, to widzieliśmy w danych bardzo silne rewizje. I w tej chwili prognozowanie sytuacji makroekonomicznej jest nie tylko trudne, dlatego że dotyczy przyszłości, tak jak zawsze, ale także trudne dlatego, że my nie do końca wiemy, co w tej przeszłości było. Bo Główny Urząd Statystyczny regularnie nam ostatnio rewiduje dane, bardzo silnie nam rewiduje dane. I tutaj z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że po okresie pandemii prawdopodobnie zmieniły się takie schematy sezonowe, znaczy inaczej wyglądają struktury zakupów, struktury inwestycji w ujęciu kwartalnym, że niektóre wydatki się poprzesuwały, a także mamy jakieś reperkusje związane z handlem i tutaj pewnie do tego handlu międzynarodowego dotrzemy za moment, ale tutaj efekty wojny w Ukrainie są bardzo silnie widoczne i z tym związane przesunięcia importu surowców, zmianów stanów magazynowych, też bardzo trudne do uchwycenia przez Główny Urząd Statystyczny i wymagający wielu korekt danych wstecz, a dodatkowo okres wysokiej inflacji nam tutaj nie pomagał, bo korygowanie zmian cen w tych danych też jest trudniejsze niż zwykle i te rewizje wynikające z uwzględnienia innej struktury cenowej są też dużo silniejsze. W związku z czym mamy problem z tym, żeby opowiedzieć, co było, a już mówić o tym, co będzie, jest problemem jeszcze dodatkowo większym. No i w tej sytuacji niepewności się poruszamy.
Trochę mnie to zastanawia, bo my jednak o tych korektach, o tych zaburzonych wzorcach sezonowości, no mówimy jednak co kwartał od kilku kwartałów. Te największe zaburzenia pandemiczne to jest rok 2020-2021, trochę mniejsze, bo te zamknięcia w handlu były mniejsze, no ale w tej chwili porównujemy się z danymi rocznymi do 2022, gdzie handel już sobie hulał, ja sobie nie przypominam w ogóle żadnych ograniczeń pandemicznych w poprzednim roku, więc pytanie, czy to powinno zajmować tak długo, biorąc pod uwagę, że jednak mamy no, dosyć zaawansowane narzędzia analityczne już w tej chwili. Znaczy nie mówię o nas, mówię o GUS-ie, tak?
No, my też nie mamy jakichś zupełnie prostych narzędzi analitycznych. Kilkadziesiąt równań ekonometrycznych nam tutaj przy tym prognozowaniu co miesiąc, a jeszcze więcej równań ekonometrycznych co kwartał pomaga. Natomiast faktycznie narzędzia dostępne w Głównym Urzędzie Statystycznym są bardzo zaawansowane. Natomiast one są tylko narzędziami. Teraz te narzędzia, nie chcę tutaj schodzić na zbyt głęboki poziom techniczny, więc postaram się to opisowo Państwu przedstawić. Te narzędzia, one są dostosowane do radzenia sobie sytuacjami normalnymi. Natomiast to, co w tej chwili dzieje się w gospodarce, to są nakładające się na siebie szoki. Od pandemii, przez wojnę, napływ migrantów, gwałtowne fluktuacje cenowe, niesamowicie duże zmiany zapasów i te narzędzia po prostu trochę sobie z tymi ekstremalnymi sytuacjami nie radzą. To trochę tak, jak powiedzieć, że buty, które mamy do chodzenia zimą po mieście, trochę nie nadają się, jakbyśmy chcieli wychodzić zimą w góry. No i trochę tak jest z tymi narzędziami, że one do takich zwykłych problemów z danymi się nadają, ale do tych ekstremalnych czynów te narzędzia powinny być jeszcze nieco bardziej dokładne, a w zasadzie my takich narzędzi niespecjalnie mamy i to zresztą nie jest tylko problem polski. Bardzo duże rewizje są także w innych krajach europejskich. Wczoraj jeszcze rozmawiałem z przedstawicielami z Komisji Europejskiej, Eurostatu i słyszałem o tym, że szykują nam się bardzo duże rewizje danych dotyczących dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych, bo po pandemii i tych wszystkich fluktuacjach zmian cen i struktury wynagradzania pracowników, także w tym okresie prawdopodobnie te dane są bardzo mało wiarygodne, które do tej pory widzimy. Co też może nam się wiązać ze zmianą po stronie wydatkowej, no bo jak zmieniamy poziomy dochodów, to mogą się także zmienić wydatki. Także tych rewizji jeszcze trochę przed nami, no i to dodatkowo utrudnia całe prognozowanie wskaźników. W zasadzie to, co możemy dosyć łatwo robić, to transponować te dane w ujęciu miesięcznym, które mamy, czyli o produkcji przemysłowej, o budownictwie, o sprzedaży detalicznej, na dynamiki kwartalne. Ale to także tak łatwe nie jest.
To może spójrzmy jeszcze na składowe tego PKB, na te dane, które wczoraj podał GUS, bo tam są rzeczy, w które, okej, nasze prognozy nie trafiły, ale które wyglądają normalnie i możemy sobie uzasadnić, skąd te liczby pochodzą. Na przykład konsumpcja, my prognozowaliśmy jeszcze lekki spadek, a tutaj jest wzrost o 0,8% w ujęciu rocznym. Mimo tego, że w handlu dalej było kiepsko, to ewidentnie konsumenci ruszyli po usługi, rekompensowali sobie jakieś utracone wakacje z poprzednich lat. To się zresztą gdzieś tam pokrywa w tym, co widzimy w danych z biur podróży, z lotnisk, z dworców. Te podróże były w tym roku rekordowe. Prognozowaliśmy trochę wyższe inwestycje. Dynamika inwestycji była trochę niższa. Wciąż była bardzo wysoka, 7,2%. Mamy do czynienia z pewnymi cyklicznymi wydarzeniami pod tytułem wykorzystywanie środków unijnych z poprzedniej perspektywy. Te środki można rozliczać do końca roku, więc na pewno należy się spodziewać jeszcze jakiegoś mocnego akcentu inwestycyjnego w końcówce roku. No i tu dochodzimy do rzeczy, które miały jednak największy wpływ na tą liczbę, którą podał GUS na ten wzrost PKB, czyli do tego, co się działo w handlu zagranicznym, o którym już wspomniałeś, i w zapasach. I to są liczby, które są często bezprecedensowe, albo przynajmniej jeżeli wyjmiemy sobie tą historię pandemiczną, to bezprecedensowe. Akumulacja brutto, czyli inwestycje plus zapasy, to jest spadek o 28% w ujęciu rocznym. To jest dosyć niesamowite. I też wpływ tego spadku zapasów na dynamikę PKB to jest 7,7 punkta procentowego. Czyli gdyby wszystkie inne zmienne były na poziomie zero, gdybyśmy mieli stagnację w konsumpcji, w inwestycjach i zmieniały nam się tylko zapasy, to jest oczywiście niemożliwe, to mielibyśmy spadek o 7%, prawie 8%. To jest jednak dosyć niesamowite, no i to, jak rozumiem, budzi pewne twoje zastrzeżenia.
To budzi zastrzeżenia w zakresie skali, ale nie, że sam spadek był niespodziewany.
Tak, no bo kierunek też nie wydarzył się wczoraj, bo te firmy schodzą z inwestycji ewidentnie od kilku kwartałów.
No właśnie, bo tutaj złożyło się na to chyba kilka czynników. Jeden czynnik to jest czynnik budowlany, a mianowicie pamiętajmy o tym, że mieszkania, w ogóle także wszelkie inwestycje infrastrukturalne w momencie, w którym są nieskończone, trafiają do zapasów. Mieszkanie jest budowane przez rok, dwa lata. No to każdy kolejny fragment budowania tego mieszkania zwiększa nam zapasy, a później w momencie, w którym to mieszkanie jest oddawane do użytkowania, ono jest wyciągane z zapasów i trafia nam do inwestycji.
No i w historii tych ostatnich kilku kwartałów to raczej nie są mieszkania, tylko faktycznie raczej te inwestycje infrastrukturalne jakieś.
Ja myślę, że mieszkania też, bo my w tej chwili oddajemy do użytkowania mieszkania, które były kontraktowane w szczycie cyklu na rynku mieszkaniowym, czyli w latach 2000-2021. Teraz część tych mieszkań jest oddawana. Już co prawda schodzimy z górki, bo szczyt gdzieś tam był na początku tego roku, na końcu roku ubiegłego, ale wciąż te liczby są dalej wysokie. Jedne z najwyższych od 50 lat. Także tych mieszkań dalej oddawane jest sporo, rozpoczynanych budów jest zdecydowanie mniej. Ale oczywiście, tak jak mówisz, też inwestycje infrastrukturalne, tutaj kończymy inwestycje infrastrukturalne finansowane z poprzedniej jeszcze perspektywy budżetowej Unii Europejskiej.
No i też mamy taki samorządowy cykl inwestycji, jednak zbliżają się nam te wybory i pomijając fakt, że trzeba rozliczyć środki, to jednak każdy prezydent, burmistrz i wójt chce otworzyć nowy basen, chodnik, rondo przed wyborami.
To też. No a do tego kwestie związane z zapasami surowców energetycznych. Znaczy mamy bardzo wysoką bazę sprzed roku, kiedy w obawie przed skutkami wojny w Ukrainie, w tym przede wszystkim tymi zimowymi skutkami wojny w Ukrainie, gromadziliśmy na potęgę zapasy surowców energetycznych, wypełnialiśmy magazyny.
I wszyscy Państwo pamiętacie te obrazki z portów, gdzie takie wielkie hałdy węgla wyrosły.
Aczkolwiek nie był tylko węgiel, to był także gaz, a także ropa naftowa.
Tak, ale wydaje mi się, z tym węglem jest największym problemem, bo on częściowo nie został wykorzystany. On się nie sprzedał w zeszłym roku, tak, bo te magazyny gazu zapełniliśmy w zeszłym roku, zużyliśmy ten gaz, w tym roku znowu je zapełniliśmy. Tu jest pewna ciągłość i nie spodziewałabym się tutaj dużych odchyleń tych wartości z tego i zeszłego roku. A z węglem jest chyba tak, że kupiliśmy go w zeszłym roku trochę więcej niż potrzebowaliśmy i w tym roku jeszcze sprzedajemy ten zeszłoroczny.
No, tych danych nie mamy, tu możemy spekulować, to ja pospekuluję w inną stronę. Węgiel tak, nie neguję znaczenia tego czynnika, natomiast bym powiedział, że równie znaczący, a może nawet bardziej znaczący, może być czynnik związany z ropą naftową. Pamiętamy o tym, że przed wyborami Orlen nam trochę uszczuplał zapasy. Nie wiemy o ile, nie wiemy gdzie, ale po to, żeby utrzymywać ceny paliw na rynku hurtowym w Polsce znacząco poniżej cen, które wynikałyby z oddziaływania czynników o charakterze światowym, te zapasy ropy naftowej w Polsce były w trzecim kwartale wyraźnie uszczuplane. O ile to
i
się
paliw
dowiemy,
gotowych
pewnie.
Również, na co zwrócił mi uwagę dział energetyczny wczoraj, jak z nimi o tym rozmawiałam.
No więc właśnie, więc nie podzielimy sobie tego, bo tych danych nie mamy, natomiast tych czynników było wiele, które doprowadziły do tak dużego spadku zapasów. No ale pytanie, czy naprawdę on był aż tak duży? Niektóre rzeczy to są, tak jak mówiłem, w kontekście mieszkań czy inwestycji infrastrukturalnych, to były też przesunięcia czysto statystyczne.
Tak, bo to są rzeczy, które przesuwają nam się z zapasów do inwestycji, więc one tak czy siak w tym PKB są, a nie jest to coś, co się nie wydarzyło. Natomiast no faktycznie ten import i eksport to jest też kolejna niesamowicie ciekawa historia. Tutaj wpływ handlu zagranicznego na dynamikę PKB to jest prawie plus 6 punkta procentowego. Dużo lepiej od naszej prognozy, my spodziewaliśmy się 3,3. No i tutaj te liczby są też dalej szokujące. Import to jest spadek o 20% w porównaniu do poprzedniego roku i nawet jeżeli to jest częściowo ta historia, o której właśnie Państwu powiedzieliśmy, czyli że były w trzecim kwartale takie tygodnie, kiedy nie opłacało się importować paliw do Polski, kiedy ten import paliw do Polski zamarł, to dalej chyba nie wyjaśnia całości tej liczby, zwłaszcza jak pomyślimy o tym, że jednocześnie mamy chyba przyzwoity import usług, no bo właśnie te wszystkie wakacje, wyjazdy, wydatki.
Tak, tu znowu zadziało się coś dziwnego w danych, czego duża część osób nie przewidywała. Pewnie wymagałoby to dodatkowych analiz i spojrzenia na strukturę zmian w handlu. Ja bym obstawiał, że jakieś elementy reeksportu, przede wszystkim surowców energetycznych tu były, czy importowania surowców energetycznych, które później zaraz były sprzedawane dalej, bo widzimy także bardzo silny spadek eksportu o 11%, więc na pewno...
Tak, którego nie jesteśmy w stanie też wytłumaczyć tym, co się działo w przemyśle.
Dokładnie.
Były spadki, ale nie były tak szokujące.
Tak, i część tych spadków w przemyśle raczej była podyktowana czynnikami krajowymi, a nie słabnącym eksportem, czy słabszymi zamówieniami zagranicznymi. No i oczywiście dochodzi do tego jeszcze cała historia cenowa, bo tu może być tak, że oddziaływanie tak zwanych terms of trade, czyli różnic w zmianach cen towarów importowanych i eksportowanych, bo wahania cen surowców były gigantyczne i pytanie też, jak Główny Urząd Statystyczny to uwzględniał. Możliwe, że to częściowo wynika właśnie także z pewnej reewaluacji danych w ujęciu nominalnym, czyli takich, jak my płacimy w jedną lub w drugą stronę.
Jak to wpływa na twoje myślenie o tym roku i o przyszłym roku? Poza tym, że będzie nam trudniej prognozować, no bo trzeba będzie brać poprawki na te wszystkie efekty bazy.
Tak, zupełnie szczerze, jak po tych danych, które wczoraj poznaliśmy, robiłem prognozy na kolejne kwartały, to liczba tak zwanych ad faktorów, które wstawiłem, była bezprecedensowa. Nawet chyba w pandemii aż tak dużo nie wstawiałem. Ad faktory dla tych, którzy nie są specjalistami, to są takie ręczne korekty eksperckie tego, co pełno dużych modeli ekonometrycznych nam pokaże. No musimy to dostosowywać. Modele ekonometryczne ewidentnie nie rozumieją tych zawiłości, o których my tutaj tutaj od początku naszej rozmowy mówimy. One są proste, one są do chodzenia po mieście, nie do chodzenia po górach zimą i trzeba je ręcznie korygować według naszej najlepszej wiedzy eksperckiej. I ta wiedza ekspercka tutaj nam się dosyć mocno przydaje.
No bo na przykład nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć temu modelowi, co się stało z tymi paliwami, tak? No,
tak, że on na przykład nie Orlen zaniżał ceny, tak. Ceny paliw nagle. On myśli, że po prostu zmieniły się warunki strukturalne, ekonomiczne, a tutaj to była decyzja raczej polityczna niż ekonomiczna. No i takich tych elementów jest bardzo dużo, ale pytałaś mnie, co te dane mówią o zrozumieniu przyszłości. No, ja widzę, że gospodarka jednak rozwija się nieco lepiej i tutaj chyba kwestia, na którą zwrócił uwagę, to jest konsumpcja. Znaczy ja spodziewałem się jednak i także tutaj po naszym dynamicznym indeksie konsumpcji, który dalej był poniżej granicy oddzielającej wzrost od spadku, czyli poniżej 50 punktów, spodziewałem się, że ta konsumpcja będzie jednak na minusie i w czwartym kwartale on też będzie słabsza. Więc to jest chyba taka największa rewizja, której dokonaliśmy w prognozach, że raczej w tym przyszłym roku ta konsumpcja będzie jednym z czynników napędzających już wzrost gospodarczy. Nie jakoś wybitnie, ale jednak będzie nam ten wzrost gospodarczy napędzała. Zrewidowaliśmy prognozę tempa wzrostu konsumpcji do 1,7% rok do roku. To pewnie wciąż jest poniżej tego, co inne zespoły analizy nie spodziewają, ale my też spodziewamy się stosunkowo wysokiej inflacji, która nam tę konsumpcję, przynajmniej w ujęciu realnym, będzie zjadać.
Do inflacji za chwilę przejdziemy, ale nie wiem, czy ty chcesz w ogóle opowiedzieć o tych liczbach, które nam wyszły na cały ten rok i na przyszły, bo widzę, że my tutaj dalej jesteśmy tradycyjnie w gronie tych bardziej pesymistycznych. W tym roku ledwo zauważalny wzrost, 0,1%, to jest wzrost PKB średnioroczny, 1,8% w przyszłym roku, no to jest dużo mniej niż zakłada budżet, niż ostatnio aktualizowała prognozy chociażby S&P.
Tak, no dokładne liczby są obarczone jeszcze rewizjami danych przez Główny Urząd Statystyczny. Ja wciąż uważam, że tych rewizji jeszcze trochę przed nami będzie. Natomiast warto wspomnieć o czwartym kwartale tego roku, bo on de facto nam składa się na cały rok. Tutaj spodziewamy się jeszcze nieznacznego przyspieszenia względem tego, co widzieliśmy w trzecim kwartale, do 0,8% wzrostu. Więc taki rachityczny wzrost, ale jednak mamy plusy.
O konsumpcji i o inwestycjach zapewne, tak? Bo jednak rozliczamy do końca te projekty, co się zawsze dzieje w czwartym kwartale, no ale teraz jest czwarty kwartał plus te środki unijne, więc pewnie to będzie taki efekt księgowy na sterydach.
Tak, a pytanie duże i to szczerze przyznam, nawet nie odważyłbym się prognozować, co będzie się działo z zapasami i w związku z tym także, co z tymi przepływami w handlu międzynarodowym. To jest dosyć duży znak zapytania, ale z dobrych informacji powiem Państwu tyle, że jeżeli jakieś cuda dzieją się w zapasach, to zwykle handel międzynarodowy te cuda kompensuje w drugą stronę. Znaczy jak tu spadnie, to tam wzrośnie i liczba finalna się w miarę zgadza.
Jak zacząłeś mówić o dobrych informacji, to ja pomyślałam sobie, że z dobrych informacji to chyba wychodzi nam w prognozach, że ta konsumpcja wraca trwale na ścieżkę wzrostu.
Tak, przy czym to nie będzie wzrost 3 czy 5%, które obserwowaliśmy jeszcze przed pandemią, to raczej taki wzrost pomiędzy 1 a 2%, tak się to nam układa do końca przyszłego roku.
No i w dalszym ciągu głównym hamulcowym konsumpcji pozostaje inflacja, no i to jest moment, żebyśmy porozmawiali o inflacji. Tutaj znowu, jeżeli chodzi o opublikowane wczoraj dane, pomyliliśmy się w tą stronę, w którą jest się przyjemnie pomylić. Inflacja była troszeczkę niższa niż prognozowaliśmy.
Nie wiem, mi tam nie jest się przyjemnie mylić w żadną stronę, ale faktycznie pomyliliśmy się. Jakiś tam element pocieszenia jest taki, że nie byliśmy jedyni, którzy się pomylili, bo większość ośrodków analitycznych wskazywała na lekkie odbicie inflacji w listopadzie. Ta inflacja nieznacznie jeszcze wyhamowała z 6,6% do 6,5%.
Tak, właśnie tak, a my prognozowaliśmy 6,8% i spodziewaliśmy się, że to się wydarzyło, tak? Rosną ceny paliw miesiąc do miesiąca, to jest wzrost o ponad 8%, to jest bardzo dużo. To jest po prostu normalizacja po tej wcześniejszej wyborczej promocji na Orlenie.
Sezonowo rosną nam ceny żywności. Ten wzrost nawet okazał się szybszy niż prognozowaliśmy. Było pewne zaskoczenie, bo spodziewałem się jednak, że w związku z tym słabnącym popytem konsumpcyjnym jednak te wzrosty cen żywności, jakie widzieliśmy w poprzednich kwartałach, wyhamowały, a tu się okazuje, że końcówka roku, gdzie zawsze mamy sezonowe wzrosty, tym razem te sezonowe wzrosty są nieco szybsze. Wolniejsze niż przed rokiem, ale nieco szybsze niż by wynikało z trendów.
No i tu mamy jakąś zagadkę, ale odpowiedź na tą zagadkę poznamy za 2 tygodnie, kiedy GUS opublikuje pełne dane o inflacji. Coś wydarzyło się dezinflacyjnego po stronie inflacji bazowej. Być może, tak jak przed paroma miesiącami, to były jakieś promocje w serwisach streamingowych. Pewnie to były jakieś promocje gdzieś, których nie ujęliśmy, nie zobaczyliśmy, których właśnie siłą rzeczy nie widzi model, bo jest tylko modelem.
Możliwe, że jak GUS uchwycił jakieś przeceny, które były w tych ostatnich tygodniach, bo tych przecen było wiele, w zasadzie codziennie dostaje jakiś SMS czy wiadomość typu push z informacją, a tutaj jest obniżka, tam jest obniżka. Czasem może do Głównego Urzędu Statystycznego taki SMS też dotarł.
No dobrze. No i jeżeli patrzymy na inflację na przyszły rok, to tu się wydarzyła w ostatnim tygodniu inna bardzo ważna rzecz.
Ale poczekaj, nim przejdziemy do tej ważnej rzeczy, to zostawmy ją sobie może na koniec, taki suspens na koniec. To jeszcze zostańmy przy tych jednorazowych zmianach cen, które w tej chwili obserwujemy. Czyli widzieliśmy te przeceny w serwisach streamingowych, o których wspomniałeś wcześniej. Teraz też prawdopodobnie coś takiego się wydarzyło, co nam tą inflację bazową mocno ściągnęło. Ja bym na to zwracał uwagę, bo to jest kluczowe w kontekście prognozowania inflacji w przyszłym roku. Bo te wszystkie jednorazowe obniżki, one nam będą z tej inflacji, mówiąc tak kolokwialnie językiem ekonomistów, wychodzić. Innymi słowy, tworzą niskie efekty bazy. Znaczy w przyszłym roku raczej nie spodziewamy się dalszych przecen, na przykład cen w serwisach streamingowych. Wręcz przeciwnie, pewnie gdzieś po świętach te ceny znowu pójdą do góry.
Czy bardzo często te promocje są ograniczone właśnie na miesiąc, dwa.
No więc właśnie, więc one nam z tego wskaźnika inflacji wyjdą, a do tego jeszcze tworzą takie bardzo nieprzyjemne zjawisko jak niskie efekty bazy, co oznacza, że w przyszłym roku, kiedy ceny będą rosły zgodnie z trendem, te wszystkie, to ta inflacja bazowa po prostu nam będzie rosła.
No tak, no jeżeli mówimy o tym, co będzie napędzało inflację bazową w przyszłym roku, no to przede wszystkim powinniśmy jednak patrzeć na strukturę kosztów w firmach i tutaj dwie rzeczy, czyli bardzo duża podwyżka płacy minimalnej od stycznia, podwyżki cen energii elektrycznej dla firm, zwłaszcza tych, które były częściowo zamrożone czy ograniczone ustawowo w zeszłym roku. Małych i średnich. Na małe i średnie to jest jednak bardzo dużo firm i produkcyjnych, ale przede wszystkim w handlu.
Przede wszystkim konsumpcyjne. Tak? To znaczy tu mówimy o zarówno małych przetwórcach żywności, jak piekarnie, jak i o wszystkich dostarczycielach usług.
Piekarnie chyba jeszcze mogą liczyć na jakieś ulgi. Ale handel...
Tak, handel, tak. I to pamiętajmy o tym, bo często właśnie jak sobie dyskutujemy o procesach cenotwórczych, gdzieś na jakichś mediach społecznościowych, ludzie mówią, a tu mamy do czynienia z inflacją marżową, tak? Czyli napędzaną przez rosnące marże firm.
Bo przecież ceny pszenicy, mleka, coś tam w skupie spadają, no a w tym sklepie dalej jacyś źli ludzie sprawiają, że te ceny rosną. No tylko od tego momentu, kiedy ten produkt opuści pole, do momentu, kiedy trafia na sklepową półkę, nachodzi na niego jeszcze cała masa różnych kosztów.
Właśnie takich jak koszty energii elektrycznej, czyli na przykład oświetlenia sklepu, ogrzania tego sklepu, żeby jak zimą tam było ciepło, latem wychłodzenia lodówki i utrzymania dobrej temperatury mięsa, czy też lodów. Ergo ta marża musi wzrosnąć
ci
po to, żeby
ludzie,
skompensować
wzrost cen. Wszyscy ludzie, którzy to produkują, przywożą i potem ostatecznie nam sprzedają.
Także dokładnie te procesy nam będą napędzać inflację, zresztą nie tylko w cenach żywności, ale także w cenach usług konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach. W związku z czym nie spodziewam się, żeby ta inflacja bazowa z tych obecnych poziomów nam dalej mocno spadła.
Ona z obecnych poziomów, średniorocznie, około 7, tak?
Około 7 w tej chwili mamy. Pewnie w przyszłym roku będzie pomiędzy 6 a 7, przy czym właśnie ze względu na te efekty bazy wspomniane przeze mnie wcześniej, możliwe, że ta inflacja bazowa nawet będzie wyższa w drugiej połowie roku niż w pierwszej.
No i dochodzimy do energii elektrycznej.
No powiedzmy to słuchaczom. To jest dobra informacja de facto, więc możemy powiedzieć.
Okej, okay, bo to jest właśnie, to jest dobra informacja, która gdzieś tam przy pewnej dynamice politycznej tego procesu trochę zeszła z głównego planu. We wtorek poznaliśmy projekt ustawy złożony przez Polskę 2050 i Koalicję Obywatelską dotyczący mroża cen gazu, energii i ciepła. Ograniczania tych cen w przyszłym roku to jest utrzymanie tych tegorocznych warunków dla cen energii na pierwszą połowę przyszłego roku dla gospodarstw domowych. To samo dotyczy gazu, zaś ciepło systemowe może drożeć maksymalnie o 40%. I to jest coś, czego my nie prognozowaliśmy. My prognozowaliśmy, że jednak będzie jakiś delikatny, ale jednak wzrost cen energii. Z drugiej strony spodziewaliśmy się, że to będzie jakieś rozwiązanie przyjęte na cały rok z góry. Tutaj mamy rozwiązanie na pół roku, więc prawdopodobnie jakieś częściowe odmrażanie, jakieś podwyżki wystąpią w drugiej połowie tego roku. No problem jest to, że w tej ustawie jest zapisanych również dużo różnych rzeczy i od wtorku raczej dyskutujemy o tych pozostałych rzeczach. Tutaj odsyłam do podcastu PI Energy chociażby poświęconego tym zagadnieniom. Pewnie Państwo też słyszeli o sprawie budowy wiatraków, ale skupmy się na tym, co prawdopodobnie zostanie z tej ustawy, tak? Bo ona będzie mieć dopiero jakieś pierwsze czytanie w przyszłym tygodniu. Natomiast jeżeli to jest kierunek obrany przez rząd dotyczący cen prądu, to ja myślę, że on zostanie utrzymany.
Moim zdaniem to jest całkiem dobry kierunek, bo my przyjęliśmy sobie historycznie ze względów kalendarzowych, że te ceny prądu rewidujemy co roku w styczniu. A przy takich silnych wzrostach cen, czy w ogóle prądu, gazu, innych nośników energii, przede wszystkim cen dla gospodarstw domowych, przy takich wzrostach, z jakimi mamy w tej chwili do czynienia, podwyżki, które są skumulowane w miesiącach zimowych, są bardzo dotkliwe dla gospodarstw domowych. I teraz parlament, przyszły rząd zdecydował o tym, że te podwyżki będą wprowadzone w miesiącach letnich, wtedy kiedy nasze rachunki za energię są cyklicznie niższe. I to jest całkiem dobra decyzja, bo my będziemy w stanie się lepiej, my jako gospodarstwo domowe, lepiej przygotować. Zobaczymy, że rachunki nam wzrosły o x procent, no to prawdopodobnie w sezonie zimowym wzrosną nam o tyle procent. No to może jak ten sezon zimowy się zacznie, będziemy jakieś adekwatne decyzje w kierunku oszczędzania tej energii wykonywać, chociażby kupimy jakieś tańsze w utrzymaniu sprzęty gospodarstwa domowego, albo zdecydujemy się na jakieś dodatkowe ocieplenie
wymianę
naszego domu.
Okien czy cokolwiek.
Dokładnie tak.
No bo w styczniu faktycznie, jak ten rachunek przychodzi wyższy, to już niespecjalnie jest co z tym zrobić, bo nie jest to okres, który sprzyja prowadzeniu jakichś takich poważniejszych prac.
No i wróćmy w takim wypadku do tego, co to oznacza dla inflacji, bo tutaj zeszliśmy na poziom mikroekonomiczny, a wróćmy do poziomu makroekonomicznego. To oznacza tyle, że inflacja w tych pierwszych miesiącach roku faktycznie będzie niższa, zwłaszcza w styczeń, luty, pewnie tutaj, nawet jeżeli wzrośnie VAT na żywność, co my zakładamy, chyba że coś się zmieniło w tym zakresie.
Nic się nie zmieniło, nie ma jeszcze projektu ustawy przedłużającej zerowy VAT na żywność, nie ma rozporządzenia rządu obecnego w tej sprawie, bo wydaje mi się, że to kwestia, która spokojnie mogłaby iść rozporządzeniem, więc zobaczymy.
Także wciąż zakładamy, że ten VAT na żywność pójdzie do góry, ale ze względu na właśnie zamrożenie cen energii, ta inflacja, którą zobaczymy, będzie raczej stosunkowo niska, stosunkowo w perspektywie ostatnich miesięcy, bo oczywiście to wciąż będzie wielokrotność celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego.
No i wciąż będzie w styczniu zdecydowanie wyższa niż w grudniu.
No, ja nie wiem.
Nie?
Nie. Tym razem ja bym tutaj negował, bo ze względu właśnie na efekty wysokiej bazy związane z cenami nośników energii, to raczej bym spodziewał się tak, że w grudniu, tu mamy efekty niskiej bazy, inflacja nam wzrośnie powyżej 7%, a z kolei w styczniu nam poniżej tych 7% do około 6%, a może nawet nieco poniżej 6% spadnie. No to wszystko będzie zależeć od właśnie kwestii VAT-u na żywność, kwestii podwyżek cen administracyjnych.
No i tego, jak szybko będą wchodziły te podwyżki płacy minimalnej w cenniki firm.
Więc tych czynników niepewności jest jak zwykle w styczniu bardzo dużo, tak no, nie chcę podawać z dokładnością do jednego miejsca po przecinku tej inflacji, bo to nawet Państwu niewiele później powie, poza tym, że na pewno się pomylimy. Natomiast w kontekście kolejnych miesięcy to jest ważne, bo ten styczeń, luty, pewnie jeszcze marzec, to będzie okres tej najniższej inflacji. I później ona będzie sobie systematycznie rosnąć, bo raz mamy efekty bazy na tych niskich cenach paliw, które były w tym roku zaniżane. Będziemy mieć znowu prawdopodobnie przyspieszenie wzrostów cen żywności związane z podwyżkami cen energii, podwyżkami cen VAT-u. I później takie wtórne efekty się dzieją na procesach cenowych. Inflacja bazowa będzie się utrzymywać stosunkowo wysoko, bo tak jak mówisz, też koszty i zarówno pracy, jak i nośników energii w firmach będą się przekładały na ceny towarów i usług konsumpcyjnych. No a później w drugiej połowie roku będziemy mieć ten wzrost cen nośników energii dla gospodarstw domowych. No i te wszystkie efekty jednorazowe, o których wspomnieliśmy wcześniej w naszej rozmowie, więc na koniec roku prawdopodobnie inflacja będzie powyżej 8% znowu.
No i tutaj dochodzimy do naszego ulubionego pytania. A co zrobi Rada Polityki Pieniężnej? W ramach działającego zgodnie z prawem Narodowego Banku Polskiego, jak głosi nowy wystrój. Myślisz, że to już jest świąteczny wystrój na NBP, czy jeszcze coś się zmieni do końca roku?
Ja myślałem, że już nad decyzjami Rady Polityki Pieniężnej spuściliśmy zasłonę milczenia, bo ostatnie decyzje pokazały, że Rada w obecnej sytuacji bardzo będzie chciała się wstrzymać od podejmowania jakichkolwiek decyzji o zmianach stóp procentowych. Dostrzegła po wielu miesiącach niedostrzegania ryzyko polityczne związane ze zmianami, czy to cen prądu, czy to VAT-u na żywność, czy w ogóle prowadzenia polityki fiskalnej, deficytu finansów publicznych, który w przyszłym roku będzie stosunkowo wysoki.
No ale te wszystkie rzeczy, które Rada dostrzegła, doprowadziły ją do decyzji o zaprzestaniu czy zawieszeniu obniżek stóp procentowych, podczas gdy być może inny skład Rady, będąc postawiony przed tymi samymi dylematami i danymi, podjąłby decyzję o rozmowie o podwyżkach.
No ale to byłby inny skład Rady Polityki Pieniężnej, który by taką decyzję podejmował. Nie sądzę, żeby ta Rada Polityki Pieniężnej w swoim składzie i z tymi argumentami, którymi się w tej chwili posługuje, podjęła decyzję o podwyżek. Ewentualnie pewien jakiś taki znak zapytania maluje nam się w marcu 2024 roku. Kolejna prognoza inflacji Narodowego Banku Polskiego może pokazać, że ten okres schodzenia inflacji do celu Narodowego Banku Polskiego, jak ten króliczek, stale biegnie gdzieś daleko przed nami, nie możemy go dogonić, i wtedy może dostarczyć argumentom przynajmniej części członków Rady Polityki Pieniężnej za tym, żeby jednak zagłosować znowuż podniesieniem stóp procentowych.
No była też taka historia o realnych stopach procentowych, i kiedy słyszeliśmy, że przy inflacji rzędu 6% właściwy poziom stóp to jest te 5,75. No i pytanie, czy 5,75 jest właściwe również przy inflacji 8%, jeżeli ty mówisz, że zobaczymy inflację 8% w drugiej połowie roku.
Ja myślę, że dyskusję o realnym poziomie stóp procentowych możemy sobie odłożyć na półkę, bo ta dyskusja, ona była toczona przy poprzednim rządzie, nie tym dwutygodniowym, tylko tym jeszcze wcześniejszym rządzie Morawieckiego.
No dobrze, w każdym razie jakiś taki optymizm dosyć umiarkowany prezentujemy Państwu na początku adwentu.
Co nie wynika do końca z tonu naszego głosu, ale myślę, że ten ton naszego głosu wynika z tego, że po prostu dużo się ostatnio dzieje i w gospodarce, i w polityce.
I czujemy się troszeczkę przytłoczeni.
I faktycznie mamy z tym dużo pracy. Natomiast jak jest dużo pracy, to z perspektywy ekonomicznej to dobrze, bo znaczy, że gospodarka odżywa, i myślę, że
nie, no, ja mnie te dane o konsumpcji jakoś tak przekonują. Znaczy, jeżeli konsumujemy więcej, to znaczy, że możemy się cieszyć jakimiś dodatkowymi dobrami i usługami, którymi nie mogliśmy się cieszyć w tym roku.
Tak, i w tym okresie przedświątecznym myślę, że to, że mamy dużo pracy, także w komentowaniu rzeczywistości polityczno-ekonomicznej, to dobra informacja, bo znaczy, że PKB wyszedł z recesji.
To do usłyszenia być może po kolejnych prognozach za miesiąc.
Dzięki serdeczne za rozmowę. Do usłyszenia.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu zapraszam za tydzień. A w międzyczasie posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych. Spotify, Apple, Google, na SoundCloudzie i w aplikacji Radia Tok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.